Murarz, ksiądz, dziennikarz, były strażak. To tylko część bohaterów książki Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji. Każdy z nich zetknął się z częstą niezrozumiałą dla otoczenia chorobą. Książka Argemira Iwickiego może być przewodnikiem po męskiej stronie depresji. Może być też wsparciem dla bliskich, aby mogli lepiej zrozumieć istotę tej choroby. Z autorem rozmawiałam m.in. o tym, co spowodowało, że napisał książkę także o swojej chorobie.
Słuchajcie, Kulturologia. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o książce Aż zaciśnie się pętla, czyli opowieści o męskiej depresji. A ze mną autor tej książki, Argemir Iwicki. Witaj.
Dzień dobry, witam wszystkich.
To jest książka, która długo w tobie kiełkowała, żeby ją napisać. Jaki był taki punkt najważniejszy, zwrotny, że tak chcę tę książkę napisać?
Książka powstawała 4 lata, z czego 2-3 lata powstawała pierwsza część tej książki, rozdział taki autobiograficzny, który o sobie pisałem i to było najtrudniej napisać. Dlatego tak długo trwało. A pozostałych 10 bohaterów, no to już troszkę szybciej w ciągu roku udało mi się zebrać i wszystko zawrzeć w jednej książce, w jednej opowieści o męskiej depresji.
Zanim też porozmawiamy o twojej części w tym wszystkim, to chcę cię zapytać, jak było znajdować tych rozmówców i wyciągać od nich te historie?
To szło tak lawinowo, bo wbrew pozorom wcale nie było trudno znaleźć tych rozmówców. Nie było mi trudno ich znaleźć, bo pokazywałem każdemu wcześniej rozdział o mnie. Więc jak potencjalny rozmówca przeczytał moją historię, to się okazało, że on chce też swoją opowiedzieć. Po prostu moją historią otwierałem ich umysły.
A jak ich znajdowałeś?
No, jestem dziennikarzem, więc nie miałem problemu, żeby zrobić jakiś research. Po prostu pytałem, gdzie się tylko dało, gdzie tylko przebywałem, to pytałem się, czy ktoś kogoś nie zna, kto ma depresję, czy jakiś mężczyzna nie ma depresji, czy by nie chciał opowiedzieć o tej swojej chorobie.
A która z tych historii była dla ciebie najtrudniejsza do zdobycia?
Najtrudniejsza była do zdobycia historia emerytowanego strażaka. Tu miałem wątpliwość dużą, czy ją umieścić, bo kierowałem się takim kluczem, że pisałem o osobach, które mają stwierdzoną depresję przez lekarza. A ten strażak, nie dość, że nie chciał mi opowiedzieć za bardzo o swojej historii, to nie miał zdiagnozowanej depresji. Ale ja myślę, że mimo wszystko to jego historia była na tyle interesująca, że no, powinna się znaleźć. Bo tu dotykamy wielu różnych tematów. Właśnie tego, że mężczyźni nie chcą się leczyć, nie widzą potrzeby, nie chcą pójść do psychiatry. No a do tego dochodzi tu służba mundurowa. W służbach mundurowych ta depresja to już w ogóle to jest kosmos. Także dlatego chciałem, żeby ta historia się znalazła. No i w sumie na ostatni moment udało mi się tego strażaka namówić.
A to jest chyba też tak, że ta książka wzbudza w tobie różne emocje dotyczące i zbierania tych historii. Czy jest wśród tych opowieści, oczywiście nie będziemy spoilerować tutaj za dużo, tylko odwołamy słuchaczy do książki Aż zaciśnie się pętla. Czy jest wśród tych historii taka, która szczególnie cię wzruszyła, która nie pozwala o sobie zapomnieć?
Są dwie historie, które mnie wzruszyły, a to dlatego, że są zbliżone do mojej historii. Dlatego tak się identyfikowałem z tymi rozmówcami. I to każda rozmowa, nie tylko tych dwóch, to mnie troszkę czegoś nowego uczyła o sobie. Rozwijała też mnie. No ale te dwie historie to już wyjątkowo mocno mną dotknęły. No tam chodziło o to, jak chociażby o to, jak odchodzi miłość i jak sobie z tym poradzić w depresji.
W ogóle myślę, że ta książka jest nie tylko o depresji, jest o relacjach i jak te relacje się zmieniają i jak niektórych relacji nie można wygrać.
Życie jest trudne i żeby żyć z osobą, która choruje z depresją albo chociażby nawet jeżeli nie ma depresji, ale ma jakieś problemy natury psychologicznej, ciężkie jest życie z taką osobą, która nie ma tej świadomości, A tym bardziej, jeżeli też partner nie ma takiej świadomości, to jest ciężki egzamin dla relacji.
Tak jak czytałam tę książkę, to możemy zdradzić, że pierwsze trzy historie to są właśnie historie takie, gdzie uczucie nie wytrzymało tej próby. Że te historie kończą się rozstaniami. I to chyba jest też taka część wspólna.
Rzeczywiście, to depresja jest takim poważnym egzaminem dla relacji między dwojgiem ludzi. I żeby ten egzamin zdać, to każdy uczestnik tej relacji musi się wykazać i wiedzą, cierpliwością i empatią, a tego przecież bardzo trudno w tych czasach o coś takiego.
Nawet w takich relacjach małżeńskich.
Zwłaszcza w takich.
Co byś powiedział Argemirowi z 2016 roku, który zaczyna tą swoją chorobę traktować trochę bardziej na poważnie?
Że będzie dobrze. Chłopie, uwierz, będzie dobrze.
Ale jak znaleźć siłę w tym, żeby to wszystko przejść?
Nie wiem, jak ja znalazłem siłę, bo ja byłem blisko i niewiele naprawdę brakowało, żeby mnie już nie było na tym świecie. A mimo wszystko udało mi się wyrwać z tego i odnaleźć tą drogę. Nie wiem, czy tu jakaś metafizyka tym rządziła. Znaczy, w moim przypadku nie było czegoś takiego, na przykład, że się uwierzyłem w jakąś boskość czy coś takiego, tylko po prostu uwierzyłem w siebie i chciałem tej zmiany. Ale to jest coś takiego, że musiałem sam tego wszystkiego chcieć. A nie, że ktoś mi mówił, co mam robić, co jest dla mnie lepsze, co jest właściwe. Może dlatego, że zostałem sam w pewnym momencie i byłem zdany tylko na siebie. I wtedy to było najlepsze, żeby zrozumieć. W sumie osoba w depresji to jest troszkę też jak alkoholik. Trzeba zejść na samo dno, żeby zrozumieć pewne rzeczy i odbić się od tego dna. Żeby trzeba być samemu. Być w najgorszym punkcie i dopiero potem dostrzec to położenie i zacząć powrót.
Ale w momencie, kiedy tobie się wszystko sypie, sytuacja osobista, też chyba zawodowa, to jak się pozbierać w takim momencie, biorąc pod uwagę, że czujesz, że nawet nie chce ci się wstać rano?
Tu nie ma dobrej odpowiedzi i dobrej recepty, bo jeżeli powiem nawet bardzo mądrą rzecz i będzie to słuchać osoba, która ma depresję, to moje słowa absolutnie do niej nie trafią. Jedynie może osoba, która z otoczenia, która będzie wspierająca. Jeżeli to usłyszy, to ona może zareagować.
Jaka była twoja recepta?
Musiałem odkryć, co tak naprawdę jest sensem mojego życia. Co jest moim celem. Do czego jestem stworzony, do czego się nadaję i co tak naprawdę w życiu bym chciał robić. Dopiero jak to zrozumiałem, to mogłem zacząć proces zdrowienia.
I to był długi proces odkrywania tych rzeczy?
Ja myślę, że jakieś 40, 50 lat. Ja wiem, to może brzmi troszkę prowokacyjnie, ale rzeczywiście, całe życie mnie prowadziło do tego momentu, w którym teraz jestem, żeby zrozumieć siebie tak naprawdę. Bo to chodzi, ja jestem zwolennikiem takim jungowskim dzieckiem, że nie jesteś sobą, dopóki nie odkryjesz swojego cienia i nie zrozumiesz, co w nim siedzi i nie wyrzucisz go, tylko zrozumiesz i zaakceptujesz. I ten proces u mnie trwał tyle lat.
Czy były jakieś osoby wokół, które cię wspierały w tym wszystkim? Bo mówisz o tym, że zostałeś zupełnie sam, ale z tego, co pamiętam, piszesz o przyjaciołach na przykład.
Tak, to jest ważne, żeby w najbliższym otoczeniu osoby chorującej na depresję był ktoś, kto będzie wspierał. Ale to jest ważne, to wsparcie. Jakie to wsparcie powinno być, żeby nie było odwrotnie, że wpędzi w chorobę, tylko pomoże. To wsparcie musi być bardzo subtelne, delikatne, prawie niezauważalne. I na początku to wsparcie polega na tym, że ktoś cię wysłucha i nie będzie oceniał ani nic podpowiadał. Miałem takie trzy osoby i to mi bardzo pomogło.
Jeszcze sobie myślę o tym momencie, w którym już zaczyna być dobrze. Czy to jest na zasadzie takiego falowania, że jest dobrze, potem znowu gorzej i powoli rzeczywiście zaczynasz zdrowieć? Jak to wygląda?
To pewnie każdy ma inaczej. U mnie to było takie zejście na dno i potem rzeczywiście było falowanie, ale to tylko dlatego, że w pewnym momencie uznałem, zresztą tak jak wielu facetów to robi, że jak tabletki zaczynają działać, no to już jest okej, to można sobie przerwać terapię. No i na własnej skórze doświadczyłem, że to tak nie jest, że to nie ma, że po 3 miesiącach brania tabletek, że już będzie dobrze. Jednak, no oczywiście w każdym przypadku to ta długość tych farmakoterapii jest różna, no ale to 3 miesiące to jest mało. Zwłaszcza jak się tutaj ma na uwadze fakt, że tabletki zaczynają dopiero po 2 tygodniach najszybciej działać. Także to trochę trwa. A farmakoterapia to jest dopiero początek. Bo po farmakoterapii powinna przyjść jeszcze psychoterapia. A to też nie każdy mężczyzna jest w stanie zaakceptować i skorzystać z tej psychoterapii. To jest problem, mi się wydaje, wśród mężczyzn. Może nie tylko mężczyzn, ale no żeby coś zrobić, bo to jest taka zasada, że faceci czują, biorą tabletki i czują, że jest im lepiej. No i nawet biorą te tabletki. No ale to problemu nie rozwiązuje. Bo ja to uważam, ja to porównuję, że tabletki to jest jakby w ciało nam się wbiło kilka różnych kolców. Tabletki wyciągną jeden główny kolec, a te mniejsze ciągle będą i ciągle będą tam jątrzyć, ciągle będą powodować zakażenie. Więc żeby wszystkich kolców się pozbyć, to trzeba przejść przez psychoterapię. Żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć źródło swojego bólu, swojego cierpienia, źródło swojej depresji.
A jak znalazłeś w sobie siłę, żeby znaleźć właściwego psychologa, znaleźć właściwego psychiatrę? Bo to chyba też jest proces.
Miałem kolegę lekarza, który zauważył u mnie, że ze mną coś jest nie tak i że już by mi się przydały tabletki, ale poza tym ja byłem wcześniej po kilku takich falach, epizodach depresyjnych, że już wiedziałem. Bo to, że chciałem popełnić to jest stara historia w sumie z 4 lat. Więcej, 6. Po tak 2-3 miesiącach stwierdziłem, że ja już nie wytrzymam, że zadzwonię, się umówię z psychiatrą, żeby coś zrobić. Także gdy miałem następny epizod depresyjny, ta fala chęci to tylko miesiąc u mnie trwała. Miesiąc, może 2, nie więcej. Także ja już wiedziałem, o co tu chodzi i szybciej zareagowałem.
Co tak najbardziej się trzymało przy życiu? To, że chcesz, nie wiem, dla swoich dzieci żyć dalej, że chcesz rozwijać swoją pasję do dziennikarstwa?
Nie, dwie rzeczy mnie trzymały przy życiu. Dzieci, rzeczywiście. Chciałem patrzeć, jak dorastają, jak moja córka staje się kobietą. To było dla mnie bardzo ważne. Ale jednocześnie też bałem się podjęcia takiej ostatecznej decyzji, że zrobię to nieumiejętnie i tylko, że po prostu mi nie wyjdzie. Ja myślę, że to mogło być u mnie tak, że ja tak naprawdę nie chciałem. No ale skoro miałem wszystko gotowe, przygotowane, kupione w internecie, sprzęt do tego zrobienia, tego czynu, no to już było daleko.
A powiedz mi, jak teraz funkcjonujesz, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o depresję? To jest stabilny stan? Opiekujesz się bardziej sobą? Obserwujesz siebie? Jak reagujesz?
Umiejętność autoobserwacji to jest podstawa. To jest coś... No nie powiedziałem tego wcześniej, ale bardzo szybko trafiłem na warsztaty z mindfulness, żeby właśnie obserwować siebie, widzieć, co się myśli, obserwować swoje myśli i obserwować tak jakby z boku. Dzięki temu właśnie miałem większą kontrolę nad tym, co ja przeżywam, co ja myślę. To było bardzo ważne, żeby budować tą właśnie swoją odporność.
A co powiedziałbyś w tym momencie nie tylko mężczyznom, ale w ogóle osobom, które zmagają się, widzą jakieś początki u siebie, tych stanów depresyjnych? Co powinny zrobić? Jaka byłaby nawet twoja rada dla siebie samego sprzed tych 10 lat?
Sobie bym powiedział, żebym poszedł do specjalisty. Chociażby do terapeuty. Ja wiem, teraz mówię z pozycji doświadczonego człowieka, ale też wiem, żeby wtedy to by do mnie nie trafiało. To jest naprawdę, no nie wiem, no jakiś jest taki opór.
Ale wstyd?
Nie. Wiem, że wielu moich bohaterów ma ten wstyd. Ja to rozumiem. Jest wstyd, rzeczywiście.
Bo faceci nie płaczą przecież.
Faceci sobie zawsze dają radę. Choćby nie wiem, co się działo. Ale to nie tylko przecież jest tak, nie? Że do psychiatry, to do każdego specjalisty. Facet pójdzie, już naprawdę noga musi odpadać, żeby poszedł do ortopedy. Nie? Także nie wiem, co w nas takiego jest, skąd ten opór przed sięganiem po pomoc.
Że nie jesteście słabi?
No pewnie tak.
A co byś powiedział tym osobom, które nas słuchają gdzieś tam może... zmagają się z czymś.
Żeby jednak patrzeć na siebie i rozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, najbliższą osobą o tym, co się czuje. Myślę, że tym, co najbardziej nas facetów pogrąża, to jest to, że nie potrafimy rozmawiać i nie potrafimy opowiedzieć o tym, co czujemy. Ale to tylko praktyka czyni z nas mistrzów, więc im więcej będziemy rozmawiać na tym, co czujemy, na opisywaniu tych stanów, no to tylko będzie nam pomagać w przyszłości. I w przypadku właśnie takich podejrzeń o depresję. No teraz to jest dla mnie coś wręcz dziwnego, że można nie opowiadać o tym, co się czuje. No ale ja wiem, no tak jest. No faceci nie potrafią... Ja takiego używam porównania. Faceci nie opowiadają o tym, co czują, bo to jest u nich tak jak z kolorami. Nie potrafią rozróżnić kolorów i tak samo nie potrafią rozróżnić swoich uczuć. Jak widzą czerwony, no to widzą czerwony, a nie kobieta nazwie tam... Ten czerwony to 10 różnych nazw może mieć. Facet tego nie zrobi. Nie ma tej umiejętności. Nie praktykuje. Więc jedynie rozmowa. I wtedy... będzie coraz lepiej. Zaczniemy dostrzegać pewne rzeczy.
Sytuacja, o której piszesz, nie wiem, jakoś bardzo mnie zatrzymała, tego księdza, który czuł się zupełnie sam, pozostawiony. Możemy chyba zdradzić, że był jedynym księdzem w parafii, był proboszczem. To jest dla mnie taka historia, chyba jedna z najmocniejszych w tej twojej książce.
No to jest właśnie, że takie osoby nie mają się do kogo zwrócić. To jest to. No mamy tutaj w książce też jest mnóstwo telefonów, do których można zadzwonić. I ja wiem, że dzwonią, że wiele osób korzysta z takiej możliwości, bo te telefony nie są głuche. No trzeba zawsze mieć kogoś, z kim można porozmawiać. No to jest podstawa. Od rozmowy się wszystko zaczyna. I naprawa relacji, i utrzymanie tej relacji... Gdyby była rozmowa i chęć zrozumienia drugiego człowieka, no to by relacje się nie rozpadały, małżeństwa by trwały, osoby chorujące by szybciej znajdowały pomoc, a tak tego nie ma. No nie ma tej empatii, no ale to jest związane z tym, że no całe nasze społeczeństwo jest takie, że nie ma tej umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, nie ma tej podstawowej empatii. A nie ma, bo to są rzeczy, które są gdzieś głęboko w nas umiejscowione. I o tym będzie opowiadać też moja kolejna książka o roli traumy międzypokoleniowej. Bo mi się wydaje, że to wszystko jest wynikiem właśnie głębokiej traumy, które społeczeństwo polskie dotknęła. Drugowojenna trauma. Że ona spowodowała, że z pokolenia na pokolenie... przynosi się pewien ból. Ból, który powoduje zamykanie nas się w sobie i skupianiu tylko na swoich potrzebach.
Na jakim etapie jest teraz ta twoja druga książka?
To nie, dopiero robię research, także to powolutku.
Ale w tym momencie jesteś chyba w takim ciekawym okresie spotkań autorskich. Jak w ogóle reagują te osoby, które przychodzą? Czy to przychodzą osoby zaciekawione tematem, czy wręcz takie, które rzeczywiście potrzebują pomocy?
Przychodzą osoby, które chcą pomocy i mają tyle siły, żeby przyjść. Bo wiem na przykład, że było grono osób, które deklarowały, że przyjdą, ale po prostu no, nie dały rady, bo przy depresji siadają kontakty społeczne. No, to jest normalne, że ludzie nie chcą się spotykać. Mężczyzna chorujący na depresję nie chce się spotykać, nie chce wychodzić z pokoju, woli zostać w ciemnym, woli zostać sam ze sobą i wyjście na zewnątrz to jest wysiłek, bardzo ciężki wysiłek. Także żeby przyjść na spotkanie ze mną, no to trzeba już mieć i odwagę, i siłę.
A żeby jeszcze podejść do ciebie o coś zapytać.
Ale to jest bardzo miłe, jak podchodzi do mnie właśnie mężczyzna po spotkaniu i mówi, że dzięki temu, co u mnie usłyszał na spotkaniu, że on podjął decyzję, że zwróci się na następny dzień do lekarza o pomoc. No to ja czuję, że jest sens tego mojego pisania, że dla takich ludzi właśnie piszę i dla takich ludzi się spotykam.
A jaki masz jeszcze odzew po tej książce, już nie tylko ze spotkań? Ktoś do ciebie pisze?
Piszą do mnie też oczywiście ludzie, którzy przeczytali tę książkę. Którzy widzą, że też przeżywają podobne rzeczy. I to nawet niekoniecznie związane z depresją, tylko ogólnie. No właśnie z tymi problemami relacyjnymi. Bo moja książka nie jest tylko o depresji, ale też jest o tym, właściwie przede wszystkim jest o tym, jak być uważnym. Uważnym właśnie na siebie i uważnym w relacji. A depresja to tak właściwie, no, to jest taki temat dodatkowy. Trochę się śmieję oczywiście, ale to tak no, na to wychodzi. Ale to dobrze, bardzo dobrze. Bo mówię, gdyby ta uważność była u nas większa, to by też tyle przypadków depresji nie było. Także jak mam taki feedback od mężczyzny, który po przeczytaniu mojej książki w końcu zaczął rozmawiać z swoją dorosłą córką i nie był chory na depresję, to znaczy, że czegoś ta książka go nauczyła.
Też warto coś takiego pisać.
Tak, tak, tak. To, no, po prostu czuję, że no, jest jakaś misja wręcz. Na spotkaniach autorskich panie, kobiety pytają się mnie, co one mają zrobić ze swoimi mężczyznami, bo widzą, że coś jest z nimi nie tak, że się zaniedbuje, albo że no, jakiś się robi taki bardziej niedostępny. No i nie wiedzą, co zrobić. I mówią, no zrób coś ze sobą, weź się za coś, idź się leczyć. No i to właśnie te panie są na najgorszej drodze, co można zrobić w takim przypadku. Bo tu trzeba dokładnie się wypytać, co ci faceci czują. Ale też może dojść do sytuacji, że no nie trafią do tego swojego mężczyzny. Więc najlepszym sposobem w takim przypadku będzie zwrócenie się samemu o pomoc do terapeuty. I to nie mówię o tym, żeby pójść od razu na terapię, tylko na tak zwane konsultacje. Że się po prostu... Żona idzie do terapeutki i mówi, że no nie ma kontaktu z mężem i nie wie, no, co się dzieje. Ja nie mówię, że od razu podejrzewa depresję, ale że nie ma kontaktu, że no nie trafia z swoimi argumentami. No to jedyną drogą jest takie, że sama kobieta trafia do terapeuty i tam wspólnie próbują znaleźć jakieś rozwiązanie. Bo to, że kobieta wyśle mężczyznę do specjalisty, to nic nie da, bo nie wyśle, bo facet nie pójdzie. Facet nie pójdzie, a jak pójdzie, pójdzie na siłę i też pewnie nic z tego nie da.
A jak kobiety reagują na tę twoją radę?
Ja myślę, że to jest dla nich troszkę nawet odkrywcze, bo większość kobiet powie, a to ja zostawiam takiego faceta, biorę rozwód, bo po co mi facet, który nie mam z nim kontaktu, więzi, nie ma rozmowy. Nie trafiają moje argumenty do niego. Ja mówię tutaj że to już skrajne przypadki, ale nie, no proszę się postawić w takiej sytuacji. Jak długo można wytrzymać z facetem, który po pracy wraca, się kładzie i ogląda telewizję i nic nie robi? i nie trafia do niego żaden argument. No w końcu ma się dosyć takiego faceta. No a tu może być przyczyna zupełnie gdzie indziej. To, że on tam tak leży i wydaje się taki, no, nieobecny.
Ja myślę, że w ogóle to jest dobry temat dla obu stron w związku. Jak rozmawiać, żeby nie sprawić, że efekt będzie odwrotny. I jak też ta druga strona, która ma ewidentnie jakiś problem, żeby się nie czuła gorsza, ale wymaga bardzo ogromnej empatii.
Tak, empatii i zrozumienia, że depresja jednego z członków związku to jest w zasadzie choroba całej rodziny.
Bo też dzieci widzą, co się dzieje.
Dzieci, no tak, dzieci bardzo dobrze widzą i bardzo dobrze to wyczuwają i bardzo rzadko kiedy nam mówią o tym.
A możesz powiedzieć, jak u ciebie było, jeśli chodzi o twoje dzieci? W którym momencie one zauważyły, że coś się z tatą dzieje niedobrego?
No, u mnie dzieci zauważyły to, bo stałem się agresywny. U mężczyzn depresja bardzo często objawia się zwiększoną drażliwością i co za tym idzie agresją. Także dzieci bardzo szybko zauważyły, niestety negatywnie, to, że jestem przemocowy i agresywny. Ale oczywiście to nie było powiązania, że to jest depresja. To wyszło po 10 latach pod terapii.
A w tym momencie, czy te wydarzenia z przeszłości jakoś wpływają na wasze relacje obecne?
Z moimi synami miałem bardzo fajne rozmowy, zakończone tym, że się przytulaliśmy po prostu.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
To dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia.
A życzył Argemir Iwicki, autor książki Aż zaciśnie się pętla, opowieści o męskiej depresji, a książkę wydała Kompania Mediowa.